Przystanek Noc.
Dobry wieczór, jest godzina 22:10. Przystanek Noc w każdą środę o tej porze przy konsolecie Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Ewa Dados. A w studiu nasi goście, jak zawsze w każdą drugą środę miesiąca, gościmy wspólnotę Alanon. Dziś są z nami Ania, Dorotka i Andrzej. Dobry wieczór, witam was.
Dobry wieczór.
W ubiegłym miesiącu, kiedy rozpoczynaliście swoje spotkania ze słuchaczami Przystanku Noc, nocnymi markami, zaproponowaliście nie tylko podróż drogą 12 kroków, ale szczególne jakby zatrzymanie się przy hasłach, które też wam towarzyszą. Oczywiście, jak zawsze, spotkanie jest na żywo, więc rozmowa się potoczy tak, jak potoczyć się ma. I scenariusz napiszą wasze opowieści, wasze świadectwa, wasze prawdziwe historie. I już bardzo dziękuję, że zechcieliście tu dziś przyjść, szczególnie Ani, która jest po raz pierwszy. Witam cię.
Witam.
I przypominam na samym początku, że pod numerem 801 50 10 22, raz jeszcze powtórzę, 801 50 10 22, po naszej pierwszej rozmowie ktoś z moich gości usiądzie przy telefonie i będzie tylko i wyłącznie do dyspozycji państwa, którzy chcą porozmawiać, którzy chcą się podzielić być może swoją historią albo o coś ważnego zapytać, albo po prostu chcieliby być wysłuchani, bo mają problem, z którym chcieliby się podzielić z naszymi gośćmi. Zatem 801 50 10 22 już za kilkanaście minut. A teraz zaczynamy. I zgodnie z tradycją naszego programu po prostu oddaję wam mikrofony. Krok pierwszy, Andrzeju, to jest taki krok najważniejszy i zawsze się do niego wraca, bo przecież jakoś trzeba zacząć właśnie, prawda?
A oczywiście, przecież zawsze jest początek i ten początek jest u nas w przypadku wspólnoty dwunastokrokowej, jaka jest Alanon, jest właśnie krok pierwszy, przyznanie naszej bezsilności. Do czego to przyznanie bezsilności? Do naszych postaw związanych z osobą, która ma problem alkoholowy.
Z bliską osobą.
Najczęściej, z którą sobie, tak.
Jesteś bezsilny, ale nie bezradny.
No tak, to też jest istotne. Jestem bezsilny, ale nie bezradny. To takie może hasłowe jest, ale nieraz niektóre osoby nawet utożsamiają te dwa słowa jako jedno. Mhm. Ale jednak jest różnica, bo przyznać bezsilność, to znaczy mieć świadomość, że to, co robiliśmy do tej pory, no nie przynosi skutków. Ale to nie znaczy bezsilność. Nieraz część osób tak rozumie, że no bezsilność to jest słabość. I automatycznie
często
jakoś
tak się odbiera.
I automatycznie następuje jakaś blokada. Ale to jest jakby inne rozumienie tej bezsilności. Bo to jest takie ratujące. Wreszcie zauważamy, jak ja to lubię takie porównania stosować, że to takie przysłowiowe, no nie wiem, czy to zabrzmi jakoś mocno, ale walenie głową w mur, no nie skutkuje po prostu.
Stop.
Tak, i wtedy no przyznajemy, że sami no nie potrafimy rozwiązać tej sprawy. Więc jest to, przyznajemy tą bezsilność względem tych sytuacji. I tu jest jednocześnie to wyjaśnienie, ale nie bezradność, jako słowo pomocnicze właśnie, które pokazuje, że ta bezsilność to nie jest słabość po prostu. Mhm. No i niebezradność, tutaj stricte na tym
przyznanie
programie.
Przyznanie bezsilności może stać się mocą, tak?
Tak, bo ludzie, część ludzi, słowa często mają wiele znaczeń. I nam się wydaje, że wszyscy rozumieją w podobny sposób. A okazuje się, że nie. I to jest właśnie to pomocnicze, to drugie słowo, że niebezradni jesteśmy. No bo jak ktoś postrzega, że jest słaby, no to trzeba mu pomóc. No jak słaby jesteś, ale to nie jesteś bezradny, bo masz pomoc, możesz mieć pomoc osób z programu.
Jeśli tylko się zdecydujesz na
jeśli się na tylko to, zdecydujesz, tak.
Skorzystać z tej pomocy.
Tak, oczywiście.
Jest taka też możliwość, żeby dzisiaj, teraz w tym momencie, w trakcie naszej rozmowy, jeśli ktoś będzie miał taką ochotę i potrzebę, wybrać jeszcze inny numer telefonu. Dorotka, masz ten numer?
Tak, to jest.
Przekaż, proszę.
Numer dyżurny 696 664 890. I przypomnę, że w poniedziałki i czwartki od godziny 18 do 20, a dzisiaj do 22, do 24.
Tak, dziś też ktoś z waszych przyjaciół dyżuruje przy tym telefonie non-stop. Już od tej chwili do 24, więc mają państwo możliwości do wyboru albo w telefon 801 50 10 22, albo ten, który przed chwilą wybrzmiał, raz jeszcze powtórzymy.
696 664 890.
Powiedziałeś o bezradności, bezsilności, o pierwszym kroku, bo ten pierwszy krok zazwyczaj stawia się w pewnym momencie, kiedy człowiek jest gotowy, bo zazwyczaj, tak jak opowiadacie swoje historie, to najpierw jest ten moment przyjścia do Al-Anon, czyli decyzji o tym, że idę do tej wspólnoty. No i często zaczyna się od meetingu.
Dokładnie. Tylko ja bym to inaczej sformułował, ta gotowość.
To znaczy, ja zebrałam te wszystkie informacje, które się wybrzmiewają tu przed tymi mikrofonami, a teraz spróbuj to opowiedzieć tak, tak od siebie.
Gotowość, dlatego że najczęściej ta osoba jest gotowa.
Jest zdeterminowana.
Nie ze względu, że sama zdecydowała, tylko przyprowadza ją, tą osobę, kryzys jakiś najczęściej. Jakaś sytuacja taka mocna, no, która pokazuje tej osobie tą przysłowiową ścianę.
Zazwyczaj mówicie o sobie i zawsze podkreślacie, że jeśli opowiadacie historię i dajecie świadectwa, to możecie mówić tylko i wyłącznie o swojej historii. Więc na ile to jest możliwe, to oczywiście bardzo proszę, abyście zechcieli swoimi opowieściami być może sprawić, że ktoś, kto potrzebuje takiego wsparcia i jest na rozdrożu, wysłuchując was, będzie chciał podjąć decyzję o tym, by coś zmienić w swoim życiu.
Mhm. Wspólnota najczęściej skupia osoby, których ktoś bliski, to może być mąż, żona, partner, partnerka, ma problem alkoholowy, aktywny problem alkoholowy, ale może być też osoba, która już jakiś czas nie pije. Tak zwany suchy alkoholik. Mhm. Mogą to też być osoby bliskie w jakimś tam stopniu pokrewieństwa. W moim przypadku to są siostry. Jedna jest tak zwaną właśnie suchą alkoholiczką, a druga ma jakiś taki ukryty problem. No i to w moim przypadku spowodowało jakby sytuacja. Ja się pojawiłem troszkę wcześniej w innej wspólnocie, wynikłej właśnie z tych naszych problemów alkoholowych. DDA, nie wiem, Ewo, tak. Czy wiesz, która to jest?
Tak, też przecież na ten temat rozmawiamy w naszych środowych spotkaniach, bo spotykamy się co środę. DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika.
I tam przechodziłem ten program i na pewnym etapie zrozumiałem, że potrzebny mi jest też jakby dodatkowo robienie tego programu na wspólnocie Al-Anon. Jakby tak odczuwałem taką potrzebę. I to była moja historia, jeśli chodzi o początek tej wspólnoty.
I to była twoja decyzja.
To była akurat w przypadku moim bardziej świadoma decyzja. To nie było takie, jak to się mówi, sytuacja ratunkowa, taki, nie wiem, takie emergency. Tylko przemyślana decyzja. Ja pojawiłem się we wspólnocie w 2019 roku, no i z pewnymi perturbacjami. Jestem teraz do teraz, ale
tak,
miałem troszeczkę przerwy. Miałem troszeczkę przerwy.
I drogę pewnie 12 kroków już przeszedłeś. Przynajmniej raz.
Tak.
Bo to zawsze wracacie do tej podróży.
Tą drogę się przechodzi wielokrotnie. Bo to jest jakby nie program, który należy zrealizować, tylko to się realizuje program. Bo to jest tak naprawdę, według mojej opinii, to jest program zmiany naszych osobowości. Więc osobowość zmieniamy cały czas. Nie jesteśmy jakby skończeni. I widzimy te nasze na przestrzeni tego programu cechy charakteru, które musimy poprawić widzimy je, próbujemy z nimi walczyć, zauważamy też te nasze dobre cechy, które często były gdzieś pochowane w procesie naszego funkcjonowania. No i dlatego możemy powiedzieć, ten program realizujemy cały czas. Dla kogoś to może brzmieć tak jakby, nie wiem, z jednej strony zachęcająco, a z drugiej może dla części osób, które jakby nie mają takiej świadomości albo może funkcjonują w tym świecie psychoterapii, takie trochę dziwne. No jak to? Przecież terapię się robi, nie wiem, kilka miesięcy, dwa lata. Tutaj ktoś mówi o robieniu programu cały czas. Może to pewnie jakąś taką funkcję zniechęcającą część osób, ale zapewniam, że jeżeli ktoś się pojawi u nas we wspólnocie i się zapozna z tym programem, sam będzie chciał to realizować. Sama ta osoba będzie chciała to realizować.
Rozpoczęliśmy rozmowę od wspomnianego pierwszego kroku. Kroku, który właściwie towarzyszy każdemu krokowi, tak? Bo ta bezsilność, świadomość bezsilności towarzyszy przy stawianiu kolejnych kroków. Kolejne kroki to są kolejne zadania, wchodzenie coraz dalej. Bardzo wielu z was mówi także o tym, że jest to program, który pomaga poznać najpierw siebie, zobaczyć siebie w innym świetle. Ania, jak to u ciebie?
Myślę, że tak. No, ten pierwszy krok to taki chyba, w ogóle te kroki są tak poukładane jeden po drugim w takiej właśnie odpowiedniej kolejności i wydaje mi się, że dla każdego, bo mnie też do Al-Anon przywiodła taka bezsilność. Mogę też powiedzieć, że tak po części też taka bezradność, bo ja nie umiałam sobie już, przyszedł taki moment, że ja nie umiałam sobie już poradzić.
Tę radę znajdujecie tam.
Tak.
Ten sposób.
Tak. I mnie tak powiem, może trochę w cudzysłowie, tak zaciągnęła tak moja bliska osoba, która powiedziała do mnie, przyjdź i tam ci pomogą. I powiem tak, przyszłam w...
Ten pierwszy raz pamiętasz, jak tak, przekroczyłaś
tak,
próg?
Bo to był dla mnie szczególny dzień, bo to było w dniu urodzin mojego syna starszego. To było 29 września, dokładnie. I znaczy ja pamiętam swój pierwszy meeting, to było takie... oczywiście nic nie mówiłam, nic się nie odzywam, ale...
Bo można tylko być po
tak,
prostu.
Tak, ale po meetingu po prostu miałam tyle takiej pozytywnej energii, takiej oddanej od pozostałych uczestników. Mówię, no mnie przywiodła taka właśnie ta bezsilność też i bezradność wobec tego, co się działo w moim życiu, bo ta bezsilność wobec alkoholu tej osoby tak naprawdę odbijała się i na mnie, i na mojej rodzinie, na moich dzieciach.
No tak, bo to jest choroba całej rodziny.
Na moim mężu, oczywiście. To nie jest powiedziane, to nie można powiedzieć, że to jest tylko choroba, że to jest tylko ten alkoholik i on choruje. Choruje cała rodzina. Bo to naprawdę, tak naprawdę to są takie, później wychodzą takie dysfunkcje właśnie w komunikacji. Nie umiemy ze sobą rozmawiać, nie umiemy sobie nawzajem zwrócić uwagi. Nie umiemy gdzieś tam tak podjąć takiego trudnego tematu, bo naprawdę to jest problem alkoholu jeszcze w dzisiejszych czasach, gdzie
jest
jesteśmy
powszechny
i tak naprawdę teraz po pandemii, gdzie jesteśmy, to jeszcze bardziej nasiliło te problemy. I mówię, ja przyszłam i znaczy to nie jest tak, ja nie mogę powiedzieć, że jestem zdrowa od tego, tak? Bo to jest, bo po to są te kroki, po to są te stopnie.
Ale już patrzysz inaczej na swoją historię?
Inaczej patrzę. Nie mówię, że jest. Znaczy ja w ogóle nie lubię używać słowa idealnie, bo ja nie jestem ideałem. Ja nie uważam, że ideałów nie ma i nic nie będzie idealne, bo każdy z nas jest człowiekiem, który popełnia błędy i przyznaje się do tego, że też popełniam te błędy, mimo tego, że jestem ponad 2 lata walanon, ale też gdzieś tam jeszcze jakieś tam uchybienia co do siebie mam, ale jest już inaczej. Jest już inaczej, inaczej podchodzę do wszystkiego, inaczej potrafię
spojrzeć
na problem. Inaczej już umiem się komunikować z moimi bliskimi zupełnie inaczej i mówię, no te kroki, a przede wszystkim no ten pierwszy, że przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem, no przede wszystkim to, takie właśnie przyznanie się do tej bezsilności i właśnie taka niemoc w kierowaniu. No u mnie ta niemoc w kierowaniu to był właśnie to brak takiej, no takiej spójności między mną a moimi bliskimi. I ja teraz uświadamiam sobie, ja się nie dziwię, dlaczego oni tacy byli wobec mnie. Dlaczego tak się zachowywali.
Znalazłeś odpowiedzi na pytania, których nawet sobie nie stawiałeś
tak.
kiedyś.
Nie, dokładnie.
Czyli wspólnota pozwoliła ci spojrzeć, tak jakby odsłaniając te zasłony, te kurtyny.
I przedstawiła mi to, dlaczego tak się dzieje ze mną. Dlaczego ja się tak zachowywałam. Chociaż nie powiem, zdarzają się jeszcze, mówię, takie sytuacje, ale to już jest, no jak mam porównać, to jest... Zupełnie taka
zupełnie
zmiana.
Inaczej. Niech ta opowieść krótka być może zachęci kogoś, kto znajduje u siebie takie problemy i być może ktoś będzie chciał porozmawiać z naszymi gośćmi, bo teraz jest ten czas, kiedy zachęcę do rozmów. To jest 801 50 10 22 801 50 10 22 i drugi numer telefonu, przypomnij proszę.
696 664 890.
Przystanek noc.
No i czas na ciebie, Dorota.
No i ten pierwszy krok, moje przyznawanie się do błędu, do bezsilności trwało 25 lat. To był taki czas dla mnie trudny, bo nie wiedziałam wiele rzeczy, więc trudno było się do czegoś przyznać, do czegoś, czego się nie znało i nie widziało. Dla mnie to była rzecz normalna. I trudno mi było też wyhaczyć, że u mnie w domu jest problem z alkoholem. Ja pochodzę z rodziny, gdzie alkoholu nie było, więc takie wyczulenie miałam gdzieś, w ogóle no nie miałam go, by gdzieś tam zobaczyć, że coś się dzieje nie tak, jak być powinno. Moja najbliższa osoba rozwinęła się przy mnie no niesamowicie, przy mojej właśnie bez takiej nieczujności. Tego wszystkiego.
I nieświadomości.
I kiedy już naprawdę to sięgnęło zenitu, kiedy już naprawdę ta bezsilność, tam wszystko było i bezradność i taki wielki krzyk wewnętrzny, że ja już tak nie chcę, że ja już nie daję rady, że coś jest nie tak.
Zbuntowałaś się.
Taki bunt. O, dobre słowo. Zbuntowałam się mocno, bo bliskie osoby wokół mnie mówiły mi, coś jest u ciebie, jest nie tak, jest problem. Natomiast no, ja ciągle gdzieś tam myślałam, że to tak wszędzie jest. No, w rodzinach się pije, stawia się alkohol, więc takie goszczenie się i rozmawianie przy alkoholu, no nawet było dla mnie na początku, pamiętam małżeństwa, było czymś takim fajnym, bo wszyscy byli weseli, wszystko jakoś tak fajnie wyglądało. Natomiast kiedy już się to robiło tego za dużo, kiedy robiły się już takie właśnie brak tej, tutaj była mowa tej komunikacji, zrozumienia, jakoś tak wszystko się wymykało spod kontroli i nie dawało się już tak normalnie żyć. To moje odczuwanie, takie braku akceptacji, braku miłości, gdzieś to się wszystko rozchodziło i wtedy pamiętam, też dostałam taką propozycję, by udać się do tej wspólnoty, do właśnie grupy rodzinnych Al-Anon, bo tam mi dziewczyny pomogą, tak usłyszałam, tam ci dziewczyny pomogą, więc to była taka...
Głównie mówi się, że dziewczyny. Chociaż tu Andrzej jest przykładem, mamy, zresztą tak. nie tylko panie tak. są we wspólnocie.
Ale właśnie tak uczepiłam się też tego, takiej nadziei, że jeżeli mi mają pomóc, to mi pomogą. Na pierwszym spotkaniu też wybrałam osobę do sponsorowania. Więc
od razu na pierwszym spotkaniu?
Od razu, tak chciałam zacząć.
No tak, bo to jeszcze informacja dla kogoś, kto być może po raz pierwszy słucha waszych opowieści. Osoba, która jakby... Prowadzi
prawie przez
za
ten program.
Rękę,
tak? Tak, to jest takie wejście.
Nazywa się sponsorem.
Tak, wejście na program.
Daruje wam swój czas, swoje doświadczenie, nie przeszkadza, towarzyszy.
Towarzyszy, tak. To jest taki towarzysz, można powiedzieć, podróży.
Taki trochę anioł stróż.
Przez te kroki, więc to sama bym sobie tego nie umiała ułożyć i poukładać, bo skąd musi być osoba, która to już przeszła. I sponsor to jest taka osoba właśnie, która już doświadczyła tego wszystkiego. A czy przejście? No właśnie, nie można przejść tych kroków. To jest praca, to jest życie tymi krokami na co dzień. Bo są różne sytuacje. Jedna sytuacja jest przerobiona, ale zaraz pojawia się następna. Także to są narzędzia.
To jest proces.
Proces, który będzie trwał. No i właśnie tutaj ja bym jeszcze tak sięgnęła po takie hasło żyj i daj żyć, bo dla mnie to było bardzo ważne.
No tak, bo w tym roku przywołujecie hasła i chcecie też jakby ubogacić te opowieści, przybliżyć naszym słuchaczom. Tak troszkę od kulis patrzymy na to, co dzieje się, prawda, na co dzień. Żyj i?
I daj żyć.
Aha.
I to jest takie mocne dla mnie, ponieważ ja też sobie uświadomiłam w tej naszej grupie, w naszej wspólnocie, że ja nie pozwalałam żyć. Że ja byłam też taką osobą, która bardzo była krytyczna względem siebie, bo nie umiałam kochać. Taką miłością bezwarunkową, tylko musiało być to coś za coś. Więc tak dzieci swoje nauczyłam, to co dostałam w domu, no ten schemat, więc też dalej to przekazałam. I to było dla mnie takie trudne, że ja byłam albo między dziećmi, albo, znaczy tak, z dziećmi, albo z mężem. Jak było nie w porządku z mężem, to byłam gdzieś tam fajnie w takiej
relacji
z dziećmi. I to się tak znowu układało w drugą stronę, jak było coś nie tak, no to dzieci były B, gdzieś tak na zasadzie właśnie kija i marchewki, więc moje dzieci też nie za bardzo wiedziały, o co tej mamie chodzi. Tak naprawdę raz nas kocha, raz nie lubi, raz krzyczy i no nie byłam taka zrównoważona, ja sama wiem. Ten program w ogóle przede wszystkim pokazał mi, kim tak naprawdę ja jestem. Pokazał mi też, gdzie mam szukać właśnie siebie w tym wszystkim, bo wiem dzisiaj, na takim etapie jestem przepracowania pewnych już swoich cech i charakteru i wad.
Przeszłaś już cały program?
Można powiedzieć, że już kończę, bo to już robię to drugi raz. Pierwszy raz miałam taką sytuację, że na 11 gdzieś tam się nasze drogi ze sponsorką właśnie rozeszły. Ale teraz drugi raz. No z innej strony też to jest takie spojrzenie bardziej w głąb. Za pierwszym razem poznawałam bardziej to teoretycznie. Wiedziałam, o czym się mówi, co to jest, natomiast teraz bardziej przeżywam to sercem. Ja to rozumiem i to jest ta różnica, że ja wiem tak naprawdę, czego chciałam. Chciałam bardzo siebie poznać.
Często, kiedy opowiadacie o te swoje historie z własnego życia, to towarzyszą im takie refleksje i bardzo często także wybrzmiewają stwierdzenia, że no każdy krok wymaga zupełnie innego czasu każdego z was. Są tacy, którzy do któregoś tam podchodzą niemalże latami. Także tu niczego nie ma w pośpiechu, nic się nie dzieje w pośpiechu.
Każdy ma inną sytuację, każdy jest innym człowiekiem, każdy ma inny temperament. Także tutaj jest, nie ma nic na siłę. Przede wszystkim ile się tego chce, tyle się weźmie dla siebie, resztę się zostawi. Także tutaj jest naprawdę taka dobrowolność i to jest też takie piękne, że mnie tutaj nikt do niczego nie zmusza. Ja mogę sobie naprawdę tak manewrować między tymi krokami, wracać, no iść dalej. No po prostu to jest taka ogromna swoboda.
Ale
to
ktoś, kto was słucha teraz i kto jeszcze zupełnie nie zna programu, a być może jest zainteresowany, pewnie jest ciekaw, pomyślał sobie tak, pierwszy krok, czyli przyznanie się do tej bezsilności i świadomość, bo nie zawsze się od razu podejmuje decyzję o wejściu na program. Ty mówisz, że na pierwszym spotkaniu, na pierwszym meetingu już poszłaś z takim nastawieniem,
tak? Tak, to było...
Wiedziałaś już coś więcej o samym programie, zanim przyszłaś
nie.
do wspólnoty?
Nie, to było
wiedziałaś
w ciemno.
Wiedziałaś się na tym pierwszym meetingu i od razu byłaś tak zdesperowana, że
chciałam to
decyzję.
Poznać. Tak, ja wysłuchałam przede wszystkim świadectw, bo to pierwszy meeting, świadectwa osób i po tym tak naprawdę wiedziałam, że jeżeli to pomogło innym, to
nie ma na co czekać.
To nie ma na co czekać, absolutnie, więc tutaj jak poszłam do pierwszej dziewczyny, którą usłyszałam, jej głos mi się bardzo podobał. Mhm. Także podeszłam, zapytałam, czy chciałaby mnie prowadzić, więc zgodziła się i weszłam od razu na sugestie, bo też są takie, ten początek wejścia na program, to są na początku sugestie.
Co to oznacza?
To jest karta właśnie dziś i tutaj by siebie kochać, by być szczęśliwym. Ile tego szczęścia będzie w każdym dniu, to zależy od nas. Ile my tego szczęścia sobie
Czyli
damy.
Czyli celebracja każdego dnia.
Przede wszystkim, tak, siebie. Tutaj takie poznawanie i ten dzień przede wszystkim ma się skupić, mamy się skupić na tym, co jest dzisiaj. Tak, jutro mnie jeszcze nie ma, wczoraj mnie już nie ma, także tutaj jest to i teraz najważniejsze.
Mamy luty, to jest w programie, kiedy spotykacie się, zazwyczaj omawiacie też drugi krok. A jak on brzmi, Andrzeju?
Krok drugi brzmi: uwierzyliśmy, że siła większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu.
No tak, przepraszam. I tu często jest odniesienie albo do grupy, albo do Boga. Jakkolwiek go nie pojmujecie, prawda? Bo są też osoby, które są z bardzo różnych wyznań, to podkreślacie w swoich opowieściach, ale bardzo często też zatrzymujecie się przy tym drugim kroku w poszukiwaniach. Gdzieś taki dzień, środa popielcowa i jednocześnie walentynki.
No tak, może powiem troszkę o tym kroku drugim. Mówimy tutaj, że odróżniamy siłę wyższą od siły większej. W ogóle na początku w tym drugim kroku zauważamy, albo chcemy zauważyć, że może istnieć jakaś siła większa niż my sami, która może nam pomóc. I tą siłą większą, no, ktoś, w zależności od systemu wartości, no, systemu wychowania, może założyć od razu, że jest to Bóg. Są takie osoby, ale też wiele osób ma, może ze względu na doświadczenia życiowe,
szuka
różnego rodzaju doświadczenia, urazy do tych bogów, załóżmy nawet swojego pochodzenia i ściera się z tym podejściem, więc zakłada na początku może nie tego Boga, tylko próbuje szukać tej siły wyższej poza sobą w grupie, w literaturze, no właśnie w siła grupy, to jest też taka moc. A co to znaczy ta siła grupy?
I o tym powiem już za chwilę. Mhm. A teraz dajmy szansę słuchaczom. 801 50 10 22.
Przystanek noc.
Czyli twoja historia, historia z poszukiwaniem większej, wyższej siły, która ci pomoże, bo czułeś się no, niezbyt pewnie, prawda? Słaby,
no, bezsilny. Samemu już zdążyłem zauważyć, że wiele nie mogę zdziałać. Mam jakieś elementy nadkontroli, czy to się nazywa nadopiekuńczości, jakieś mechanizmy się wyrabiają w relacjach z osobami, które mają problemy z uzależnieniami. I tak, ja w moim przypadku to ta siła, która miała być mi pomocna, na pewno nie była pod uwagę brana jako pierwsza ta siła tradycyjnie rozumiana jako wyższa, jakiś Bóg. Ja miałem z tym dosyć duży problem akurat i szukałem jej może w grupie ze względu na świadectwa osoby, które przychodzą...
Że ktoś umiał poradzić sobie, tak?
Może nawet nie tyle poradzić, bo powinno na ogół się dążyć do tego, żeby w trakcie dzielenia się skupić się bardziej na rozwiązaniu, nie na problemie, ale tego nieraz się nie da. Po prostu ludzie przychodzą, osoby przychodzą z dosyć dużymi traumami i raczej przynajmniej na początku mówią o problemie, nie rozwiązaniu. To nie jest dziwne. Ale samo już to, jak się słyszy, to można się utożsamić nieraz. O, ten element, o, tutaj tak, to podobna sytuacja. Ojejko, to naprawdę tak? To nie tylko u mnie było? Więc można zauważyć tą siłę.
Zauważasz tę zbieżność.
Tak, siłę doświadczenia, można by powiedzieć. Bo tutaj jest to określenie, to ze wszystkich wspólnot dwunastokrokowych, że dzielenie polega, dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją. W zależności, na jakim etapie jest osoba. Doświadczenie, czyli to, co przeżywają osoby siłą, jeżeli mają tą siłę, bo jak ktoś jeszcze nie ma siły, no to nie będzie się tym dzielić. I nadzieją. To było takie pobudzające dla mnie, choć przyznam się, nie mocno. Ja się bardziej skupiłem na literaturze. Mam taką osobowość jakoś. Nie wiem.
Czytałeś dużo.
Jestem taką osobą czytającą, więc skupiłem się na literaturze. Ale doświadczyłem takiego, nie wiem, przebudzenia, można by nawet powiedzieć, że rozumem tego się pojąć nie da. Pewne sytuacje jakby doświadczam i wiedzę posiadam, a ja nie jestem w stanie poradzić sobie emocjonalnie z daną sytuacją. I to pokazywało właśnie też taką bezsilność, kurczę. No nie jestem w stanie, mam literaturę, to zaraz, to gdzieś trzeba dalej sięgać. Już znam historię osób, literaturę i ja już mówiłem tutaj akurat, jeżeli chodzi o szukanie tej siły wyższej w pojęciu siły większej niż my jako grupa, ja sobie ją przeniosłem jakby jako proces w czasie. Bardziej byłem skupiony na tym, że nie szukałem tej siły, tylko zauważyłem, że potrzebuje się skupić na analizie swoich cech charakteru, swoich wad. A potem...
Bo później zacząłeś dostrzegać te wady i zalety, jak no tak, oczywiście.
I później ta siła wyższa z czasem przychodziła w formie, pamiętam, ktoś mi powiedział na wspólnocie o, żebym się skupił na dziękczynieniu, na wdzięczności. Też to właśnie, to mnie dosyć pobudziło, bo wychowałem się w takim domu, gdzie nie stosowało się wdzięczności. Jakby taka forma tradycyjna, obrzędowość, skupianie się na proszeniu. I ze względu na to, że tak byłem wychowany, no to w sytuacji, kiedy zdarzały mi się jakieś sytuacje złe, a proszenie nie pomagało, no to jakby
no to
automatycznie...
Dziękuję, tak? Czy być wdzięczny?
No to ten Bóg był niedziałający. I dlatego jakby utkwiłem w tej koncepcji i nie mogłem sobie poradzić. Później jak się dowiedziałem, że można jakby stosować wdzięczności, to zauważyłem po prostu, że na pewne rzeczy byłem w cudzysłowie ślepy po prostu. Doceniałem mało rzeczy, których mam wokoło, a inni nie mają.
Dostrzegłeś coś zupełnie nowego?
I to mi pomogło, jakby już tak wywędrowałem już dalej na te kroki. Jakby z tego trzeciego, o którym jest mowa po drugim, czyli dalej poszukiwanie tej siły wyższej dla osób, które no nie mają tak, że już na drugim zdecydowały, że to będzie Bóg. Tylko tak jak w moim przypadku, te, które gdzieś tam może w wyniku jakichś innych procesów są bardziej poszukujące. To u mnie to taki był troszkę dłuższy proces akurat. No ale uważam, że mam tą swoją siłę, pomaga mi. No i to jest właśnie to cudowne w tej wspólnocie, że każdy może mieć inną wersję tej swojej siły, większej, wyższej, która będzie mu pomagać.
Zresztą o takim, na temat hasła, które brzmi, że zostaw, jak to brzmi, Dorota?
Zostaw i oddaj Bogu.
Mhm. Jakże to jest ważne dla wielu. Z opowieści sprzed miesiąca pamiętam hasło, które towarzyszy. I żeby zastosować je, no to, no właśnie. A jak w twoim przypadku? Jeszcze chwilę mamy do 23.
No właśnie, przede wszystkim ta moja siła wyższa. Myślałam, że ja ją mam. Że to jest mój Bóg, który jest katolicki. Natomiast no, później jak znalazłam się we wspólnocie jako bezsilna i to nie pomagało coś i te moje prośby, które bardziej były kierowane do Boga mojego jako litania, proszę o i jeszcze z rozwiązaniem tego mojego problemu, więc tutaj się nic nie działo, więc dla mnie to się jakoś tak jeszcze bardziej w tym utwierdzałam, że jest ten Bóg, ale on nie działa. I z jednej strony miałam taką, byłam taka zaszufladkowana też w tej religijności, bo to właśnie wszystko się gdzieś tam wywodzi z domu rodzinnego, że gdzieś trzeba to i się musiało bardziej. Więc mi się tak strasznie nie zgadzało, że Bóg, który kocha, który gdzieś tam rozwiązuje problemy, no nie rozwiązuje. I po 20 paru latach znajduję się we wspólnocie, która właśnie mi pomaga. Tak naprawdę od wspólnoty rozpoczęła się moja droga i relacja z Bogiem, którego ja zrozumiałam, którego ja poczułam, bo wiara w Boga tak naprawdę dopiero tutaj usłyszałam, że mi nic nie daje. Bo wierzyć w Boga to można, tylko co z tym dalej robić. Przede wszystkim ufać Bogu. Ja oddałam...
To właśnie taka niezbyt, nie do końca prawdziwa wiara.
Taka
prawda?
Wiara wierzyć, właśnie była ufać. Bardziej tradycyjna, gdzieś tam wyuczona. I ta relacja ufać Bogu, czyli oddaję, Panie Boże, moje życie. I nie było to też na początku bardzo proste, bo ja chciałam Bogu oddać, bo było dla mnie już tak trudne i bolesne, ale mimo wszystko trzymałam się swoich wersji. I ja tak jak ja to mówię, swoich poręczy się trzymałam, bo gdzieś tam bałam się to puścić. Nie umiałam tego też robić, dlatego tak ten proces tak długo trwał, że gdzieś tam bardziej wymuszałam na Bogu niż oczekiwałam to, że On to rozwiąże, że to trzeba oddać. Zostaw to i oddaj to Panu Bogu. To jest no takie uwalniające, bo ja w końcu
zaczęłaś stosować to hasło,
że ja mogę właśnie coś oddać. Że ja mogę coś oddać, już ta kontrola...
W sensie zostawić, głównie o tej kontroli mówisz, tak jak Andrzej.
Tak, kontrolowanie siebie i te schematy, jak mnie to wszystko tak strasznie zakleszczało jeszcze bardziej. I też bałam się też swoich takich różnych sytuacji, gdzie nie wiedziałam, czy to jest tak powinno, czy nie powinno. Gdzieś tam bardziej słuchałam innych ludzi i w tych ramach gdzieś tam byłam, w takiej klatce, której nie chciałam otworzyć, no bałam się może otworzyć. Natomiast teraz, dzisiaj wiem, że ja mogę naprawdę swobodnie żyć i Pan Bóg mnie nie ukaże i jest razem ze mną i te problemy, które one są, moje problemy tak naprawdę się nie rozwiązały. I one gdzieś tam...
A co się zmieniło?
Zmienił się mój stosunek do tego wszystkiego i to jest też takie, czuję się taka wolna, że nie mam takiej mocy panowania nad drugim człowiekiem. On ma swoje własne życie. On ma swoją drogę, jaką wybrał, to jest jego decyzja. Ja mogę decydować tylko i wyłącznie na temat siebie i jestem dzisiaj osobą już decyzyjną i to też...
To jakby zwalniać cię z takiej odpowiedzialności, nad odpowiedzialności no za kogoś, kto jest obok ciebie.
Ta nad odpowiedzialność, która mnie tak bardzo mocno no, trzymała i nie czułam się z tym dobrze. A dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem osobą wolną i lubię ten stan. To jest to, do czego tak naprawdę dążyłam. Pamiętam pierwsze pytanie mojej właśnie sponsorki. Bym się zastanowiła, czego ja oczekuję od programu, mimo że nie powinniśmy oczekiwać, bo to różnie może być. Ale ja pamiętam, ja chcę być szczęśliwa. Ja w końcu chcę być wolna, szczęśliwa od tego, co... I chcę poznać to wszystko. Także na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że to mi się udało. I
idziesz dalej.
I idę dalej.
Drogą 12 kroków. 801 50 10 22. 801 50 10 22. I drugi numer telefonu.
696 664 890.
Zapraszamy teraz do rozmów na ucho. Te rozmowy odbywają się tu u nas poza anteną, tylko z gośćmi przy telefonie. Przy drugim telefonie, oczywiście jak zawsze też, bo wasza wspólnota wyróżnia się szczególną anonimowością i dyskrecją. To nie są łatwe tematy, to są bardzo intymne rozmowy, więc my także zapewniamy absolutnie komfort rozmowy, czyli na ucho. Spotkamy się ponownie przed mikrofonami.